Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie z rodziną Mi do twarzy, Ewa Szyndler. Dobry wieczór. Dziś, proszę Państwa, temat córka, czyli moje relacje z mamą na różnych etapach życia. Podczas tej ostatniej w tym roku audycji z rodziną Mi do twarzy proponuję Wam taki mały powrót do przeszłości. Przeszłości, która z pewnością ma spory wpływ na to, co tu i teraz. A na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać w gronie, co oczywiste, samych pań w studiu Radia Doksa. Joanna Żelowska, witam Cię serdecznie.
Witam.
Katarzyna Młynarska.
Dobry wieczór.
Danuta Starzec, witam Cię, Danusiu.
Dobry wieczór.
I moja koleżanka druga, Diana Bogacz-Kotulak.
Witam serdecznie.
Profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego, także jest z nami. Witam Cię, Amo.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od wspomnień. Kiedy myślicie o sobie jako o córce, jakimi córkami byłyście i jakimi jesteście, jakimi przez to stałyście się kobietami? Może tak na początek takie najwcześniejsze wspomnienia, kiedy wracacie myślami do dzieciństwa. Czy macie takie obrazy, które stają Wam przed oczami w pierwszej kolejności? Kiedy zamykacie oczy, myślicie sobie, ja jako mała dziewczynka, co widzicie?
Ja duże łóżko, w którym spałam z moim o 2 lata młodszym bratem. Po wyjeździe mojej mamy po raz pierwszy nas zostawiła wtedy na miesiąc, bo pojechała do sanatorium. Na środku tego łóżka była mamy koszula i to się nazywało, że śpimy z mamą. I w nocy przesuwaliśmy tę koszulę raz on do siebie, raz ja do siebie, żeby wąchać zapach mamy. I to jest takie pierwsze moje wspomnienie związane z nieobecnością i jednocześnie z potrzebą bliskości mamy.
Ja widzę 3 sytuacje. 2 są jedzeniowe, co mnie w ogóle nie dziwi, bo bardzo lubię jeść. Pierwsza jest taka, wracam z mamą ze sklepu i wieszam się na jej ręce i jęczę: mamo, ale daj mi chleba, daj mi chleba. Wracamy z zakupów i jest pachnący bochenek chleba i mama odłamuje piętkę i czuje ten smak i chrupanie i ciepło w buzi. To jest raz. 2. Żółta plastikowa miseczka w taką fajną falkę, ten brzeg nie jest równy, a w środku jest twarożek ze szczypiorkiem i z rzodkiewką i to jest śniadanko, które wjeżdża na taki malutki stolik i siedzę obok z bratem. I 3 wspomnienie, bardzo podobne do wspomnienia pani Danusi. Jesteśmy w Krakowie u moich dziadków, nie ma rodziców, leżymy w łóżku babci razem z moim młodszym bratem, ale to ja trzymam koszulę nocną mamy i wącham ją tak, że dziwię się, że nie straciłam przytomności. I była kiedy silniejsza. Oni wrócą? Michał chyba nie miał takiej potrzeby. To ja byłam takim nerwuskiem, który bardzo tęsknił za obydwojgiem rodziców. Dziś już wiem, że rodzice wtedy byli na skałce, papież był w Polsce i poszli na skałkę, no a myśmy na to czekali. To była wieczność, więc te trzy wspomnienia.
Bardzo ciekawe. Sen, jedzenie. Jakie jeszcze się pojawiają te obrazy? Was jako małych dziewczynek, jako córek.
To mama w ciąży, ponieważ mam 3 młodsze siostry, ja jestem najstarsza i przez pierwsze prawie 4 lata swojego życia mieszkałam z rodzicami u dziadków i z młodszą siostrą o rok. I w pewnym momencie rodzice kupili mieszkanie, pracowali poza miejscem zamieszkania babci, więc siłą rzeczy zostawałyśmy więcej z babcią niż z rodzicami. Rodzice dojeżdżali późnym popołudniem albo wieczorem, albo czasami wcale, jak urządzali mieszkanie. I właśnie pamiętam ten dzień, kiedy przyjechała mama z takim dużym brzuchem, tak mi się wydawało wtedy, że duży, no, nie widziałam, że rośnie. I mówię: mamo, dlaczego jesteś gruba? Najadłaś się kapusty? A mama mówi: nie, bo będę mieć jeszcze jednego dziedziusia. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, a jeszcze lepszą wiadomością dla mnie było, że przeprowadzamy się teraz do miasta i będziemy już mieszkać wszyscy razem z babcią.
Diana, jako mała dziewczynka.
Tak, mowa była o tym oczekiwaniu. No ja właśnie chyba też mam pierwsze wspomnienia, to te związane z oczekiwaniem. A to z bardzo prostego powodu, bowiem moja mama jeszcze studiowała i z tego względu, że mieszkaliśmy poza Opolem, więc to oczekiwanie było rzeczywiście, jak mama wróci ze studiów, z zajęć, więc opiekowali się nam dziadkowie. No i to oczekiwanie właśnie było takie
dreszczego emocji.
Tak, a dlaczego? To wiem ci dlaczego, bo mama zawsze coś przywoziła z tego Opola. Nie wiem, czy to była rekompensata. W każdym razie właśnie to oczekiwanie, a później te fantastyczne chwile stęsknionej córki, no i mam nadzieję również stęsknionej mamy właśnie.
Bardzo ładne te obrazy, prawda?
Piękne, rzeczywiście obrazy, które potwierdzają to, że mama jest taką bezpieczną bazą, taką bazą, do której się wraca przez całe życie, prawda? Sądząc tutaj po naszych wypowiedziach, to nawet mając już ileś lat i będąc już w swoim życiu, do tej bazy chętnie wracamy. To jest taka przystań.
A czy to, co dziewczyny zapamiętały ze swojego dzieciństwa, to coś o nich mówi? Że akurat te obrazy wybrały?
Że miały takie bardzo bezpieczne bazy. Jeżeli to są takie miejsca, do których chętnie się wraca, tak? A widziałam na twarzach zarówno uśmiech, jak i takie troszeczkę wzruszenie, to myślę, że to jest skarb, z którym na pewno z tego domu wyszły.
Czy pamiętacie, jak patrzyłyście na swoje mamy? Jak budowała się ta relacja gdzieś od tych najmłodszych lat? Bo tu mówicie o pięknych wspomnieniach, od tego zaczęłyśmy. Natomiast kiedy myślicie o mamie, to jakie tutaj gdzieś przymiotniki się pojawiają? Kim była? Jaka była? Jaka jest?
W moim przypadku niestety była. Była ciepła, dobra, pełna wdzięku, kobieca. Wiem, że zawsze wzbudzała zachwyt u mojego taty, że jak była odpowiednia piosenka w radiu, to tato prosił mamę do tańca. I z takim wyobrażeniem małżeństwa ja wyszłam w świat. Okazało się, że nie wszystkie pary w małżeństwie tańczą. To było moje pierwsze rozczarowanie.
Kiedy myślicie o swoich mamach, słuchajcie, bo czasami jest tak, że małe dziewczynki chcą być jak mama, że chcą mamę naśladować. To mama jest takim wzorem. Kobiety podpatrują, jak mama się ubiera, jak się maluje, w jaki sposób się zachowuje. Pamiętacie takie swoje pierwsze naśladowania? Czy one w ogóle były?
Tak, zawodowe. Tak, bo do tej pory pamiętam, jak sprawdzałam zeszyty, jak sprawdzałam klasówki, moja mama jest nauczycielką.
To co ty dziecko w radiu robisz?
No właśnie też się zastanawiam. W każdym razie rzeczywiście bardzo długo bawiłam się w nauczycielkę. I rzeczywiście podpatrywałam mamę, jak sprawdza klasówki, jak przygotowuje się do lekcji i co prawda zawodowo troszeczkę odmiennie poszłam, natomiast...
Co zostało?
Co zostało, to tak bardziej modowo, umiłowanie do butów i torebek. Po prostu przez całe lata w domu patrzyłam na to, jak rozrasta się mamy garderoba, jeżeli chodzi o buty i o torebki, bo mama ma absolutnie...
Bardziej niż inne panie.
Tak, tak. I to rzeczywiście we mnie bardzo mocno zostało i teraz patrzę na swoje buty i torebki i sobie myślę, mamo, co twoja zasługa?
To ja mam takie wspomnienie tuszu do rzęs w pudełku ze szczoteczką.
Ja też.
Którym moja mama sobie rzęski malowała. I pamiętam dzień, kiedy pierwszy raz podebrałam ten tusz. Oczywiście zniszczyłam go całkowicie, mama była trochę zła. Bo miałam pewnie wtedy 6, może 7 lat. I pamiętam, że mama właśnie zawsze do pracy wychodziła wymalowana, dobrze ubrana, a tato zawsze jej mówił, i po co się tak smarujesz, bez tego jesteś ładniejsza. I potem, słuchajcie, to dzięki tacie, nie mamie, długie, długie lata się nie malowałam. Jak się pomalowałam pierwszy raz, mając 21 lat do własnego ślubu, to czułam się po prostu jak malowana lala.
A ja pamiętam buty, to były cudowne koturny i nie mogę przeżałować, że one gdzieś nie zostały. Były przepiękne, ja mogłam mieć wtedy 5 lat i wiem, że patrzyłam na nie taka zachwycona i moja mama taka szczupła i wysoka w nich i to było moje marzenie i mama miała też piękną suknię, to były wczesne lata 80., więc szału, jeśli chodzi o ciuchy, nie było.
Ale jeśli chodzi o wyobraźnię,
ale tak, oczywiście, i więc ja jeszcze wtedy na etapie takim silnie księżniczkowym, bo to właśnie jakieś 6-7 lat, róże, fiolety i koniecznie kręcące. Babcia, mama mojej mamy, przyjeżdżając z Krakowa, przywoziła mi szyte spódniczki z pełnego koła, były szyte spod koszulków dziadka, ale ja tego nie pamiętam, dla mnie to było po prostu największe cudo świata. a ta sukienka mamy, pamiętam, mam taki kadr, jak z filmu Zatrzymany, rodzice wychodzą, gdzieś na pewno jakieś imieniny, nie mam pojęcia gdzie, mama w fantastycznych fioletowych szpilkach, też bym je chciała teraz mieć, i w tej sukience, i ja tak pożeram ją wzrokiem i tak, tak chciałam to powiedzieć, że ja wiem, że jestem za mała i że tak bardzo chcę mieć tę sukienkę i tak mówię, mamo, wiesz, jak... Znaczy, no bo jak już umrzesz, to mi ją dasz. Jak to powiedziałam, to do mnie dotarło. Co powiedziałam, do dziś pamiętam. To jak mi pieką policzki.
Ale sukienka została, zdarzono, czy nie?
Nie, niedawno, żeśmy ją gdzieś poszła tam. A świetna była, z takiego jedwabnego.
Jak mama zareagowała na pożyczenie?
Śmiała się bardzo. Znaczy, strasznie się śmiała, ale ja pamiętam, jak mi się zrobiło głupio, bo do mnie dotarło, co powiedziałam.
Tak? Ale to z garderobą chyba tak jest. No nie wiem, czy tak wszystkie córki tak mają, że to, w jaki sposób ubiera się mama, im podoba się, imponuje i czy też przymierzają. Ale ja pamiętam, długo był taki etap, że najpierw oczywiście przymierzałam rzeczy na mnie za duże, ale później był ten moment, kiedy nosiłyśmy wspólnie te same rzeczy, bo wiem, już rozmiar był dokładnie ten sam i to był fantastyczny czas, bo to były gdzieś czasy mniej więcej szkoły średniej, czyli kiedy jeszcze mieszkałam w domu rodzinnym, zatem ten czas naprawdę bardzo dobrze wspominam, takiego wymieniania się garderobą wspólnie z mamą.
A ja, gdybym nie została dziennikarzem radiowym, zostałabym chyba sprzątaczką, ponieważ to, co mi tak bardzo imponowało u mojej mamy, to ta dbałość o porządek i taka chęć zmiany w domu. Mój tato z kolei wolał, żeby się tam nic nie zmieniało, od czasu do czasu trzeba było malować, ale moja mama tę chęć zmiany miała dosyć często, bo na pewno raz w roku musiały być przesuwane meble, ponieważ kiedy czuła, że należy się zerwać do lotu, wołała: Franuszku, chodź, pomożesz mi przesunąć tę szafę, bo ona chyba po drugiej stronie będzie wyglądała lepiej. Mój tato przychodził, wstawał w drzwiach i mówił: ale wiesz co, mnie się tak podoba, i robił ten wzrok. I moja mama sama przepychała tę szafę tak pupą i plecami, a potem, gdy ja byłam starsza, to jej pomagałam. Ale pamiętam, że gdy miałam 7 lat, bo byłam w pierwszej klasie, już pastowałam podłogi. Moja mama pracowała i ja chciałam, żeby było czysto, lśniąco, gdy ona wróci z pracy. I mieliśmy drzwi wejściowe przeszklone. Szedł sąsiad z góry i zobaczył, że ktoś tam w przedpokoju coś robi, zapukał i zobaczył mnie taką malutką, z taką wielką miotłą, a ja już byłam na etapie wyświecania tej podłogi. On tak stanął, mówi: dziecko, kto ci kazał to robić? Ja mówię: ale ja sama, bo to uwielbiam.
Słuchajcie, wy byłyście grzecznymi dziećmi, grzecznymi córkami, czy raczej takimi z kategorii urwisów?
Byłam super grzeczną córeczką. Jestem najstarsza.
I nie żałujesz teraz?
Nie.
Można było poszaleć, jak był na to czas?
W ogóle nie żałuję.
Jeszcze mówimy o tym wieku takim, wiesz, przed dojrzewaniem.
Ale jak dojrzewałam, też byłam super grzeczna. Ja nie wiem, może ja zacznę dojrzewać za jakiś czas dopiero i wtedy życie otworzy przede mną paletę możliwości barwną. Ale... Byłam bardzo grzecznym dzieckiem i nie miałam potrzeby właśnie jakiegoś takiego szaleństwa. Moje młodsze rodzeństwo być może jakoś tak dokazało. No nie wiem. Nie, ja byłam grzecznym dzieckiem i tak sobie, słuchając tutaj też pań, odtwarzam ten katalog. Bardzo dobrze się czułam w swojej skórze i pamiętam wyraźnie taki moment, byłam w 7 klasie, czyli mniej więcej 14 lat, myję naczynia, i dociera do mnie, że w zasadzie ja się z moją mamą mogę też zaprzyjaźnić, że ona może być moją przyjaciółką. I to jest taka pierwsza bardzo taka świadoma i dojrzała refleksja i od tego momentu próbowałam to zrobić i to się udało. Ale nie dawałam moim rodzicom w kość. Jak wrócę z tego studia, to zanim wejdziemy w nowy rok, to się ich zapytam. Bo może to ja tak zapamiętam.
Jaka jest ich perspektywa?
Może oni byli tacy dzielni i nie dawali mi tego poznać.
Byłaś grzeczna?
Jako dziecko tak. No później no,
później to
się
później, później porozmawiamy.
Później to na razie później. Natomiast jako dziecko, tak. Ja też długo byłam jedynaczką, bowiem mój brat jest o 11 lat ode mnie młodszy. Zatem przez 11 lat swojego życia byłam jedynaczką, na której skupiała się cała uwaga. I ja byłam naprawdę bardzo grzeczna, rozpieszczona absolutnie, nie, grzeczna, o tego się trzymajmy. No a tak jak mówię, ja dopiero później gdzieś tam ten bunt wchodził, ale jak mówisz, że dopiero później będziemy o tym rozmawiać, to na razie trzymamy się wersji. Tak, byłam grzecznym dzieckiem.
Aśka, może ty chociaż byłaś diabłem rogatym?
Rozczaruję cię, byłam bardzo grzeczna.
Same grzeczne dziewczyny.
Byłam najstarsza, najstarsze dzieci tak chyba mają, że czują na sobie ciężar odpowiedzialności za młodsze. I nie chcą sprawiać rodzicom kłopotów. Zawsze byłam dobrą uczennicą, dobrą siostrą, dobrą córką. Do czasu, wiesz...
Ciekawe, idealizują, czy tak rzeczywiście ten obraz dzieci pamiętają?
Na wszelki wypadek mnie nie zapytała, jaką byłam córką.
Czy jest jakaś ustalona odpowiedź?
Bardzo cię przepraszam.
Sądzę, że tutaj się jeszcze coś nam nowego pojawi.
No niestety nie, też byłam najstarsza.
I też byłaś grzeczna.
I też grzeczna.
To ja nie wiem, czy
tak było, czy tak
patrząc
pamiętają.
Na minki, to były takie
Są bardzo szczere.
Tak, tak. Czyli takie były, no takie grono dzisiaj się tutaj spotkało.
Idealne.
Idealnych córek.
A w jakiej
w dzieciństwie.
W dzieciństwie, tak.
W jakiej atmosferze, jakbyście opisały atmosferę tej relacji waszej i mamy? Czy to była atmosfera takiej wolności, akceptacji, czy tam był rygor? Jak to pamiętacie?
To znaczy ja właśnie z dzieciństwa pamiętam, że na pewno była to atmosfera miłości. Patrzyłyśmy na miłość rodziców i czułyśmy tą miłość rodziców, chociaż moja mama była bardzo osobą zapracowaną. I ja pamiętam momenty, że na przykład jako 7-latka musiałam iść do przedszkola, zabrać młodszą siostrę. I nie było w ogóle w tym nic dziwnego. Przedszkole było w bloku obok, więc nie robiłam nigdy z tego problemu. Ja w miarę dorastania przybywało nam obowiązków. Rodzice nigdy jakoś tam nam nie mówili, że my jesteśmy dziećmi, to nic nie musimy. Wręcz przeciwnie, każda miała jakiś tam zakres obowiązków. Dużo pomagałyśmy w domu, dużo pomagałyśmy w polu dziadkom, bo się jeździło do dziadków w wakacje i nie było, że mi się nie chce, po prostu trzeba było robić. I nigdy nie przyszedł we mnie taki bunt właśnie, że w sprawie obowiązków, czy w sprawie pomagania,
że
jestem dociskana. Nie, jak się urodziła moja najmłodsza siostra ode mnie, prawie 12 lat młodsza, to bardzo chętnie z nią chodziłam na spacery, zabierałam ją bez tam przemrania, że o, dziecko mi wręczyli i tak dalej. Niemniej jednak gdzieś tam się ten bunt taki nastoletni pojawił.
O nim później. Jeszcze zostańmy przy tym takim wieku młodszym i przy tej atmosferze.
Spokój. Taki, tak bym to nazwała, że spokój, bez jakichś wielkich wstrząsów i bez żadnych jakichś dużych wahnięć w jedną czy drugą stronę. To pasmo dzieciństwa jest takie, jest słoneczne i takie stabilne.
Jak u moich koleżanek radiowych?
Właśnie tak myślę, czy dążyłam do tego, żeby mama była moją przyjaciółką. Nawet chyba mi to do głowy nie przyszło. Może dlatego, że jestem z was najstarsza i w moich czasach nie było takich relacji mama-koleżanka, mama-przyjaciółka. Mama to mama. Koniec, kropka. Dom był ciepły, stabilny, spokojny. Nie było podniesionego głosu. Ja podniesiony głos po raz pierwszy usłyszałam już w życiu dorosłym. I to mi wystarczyło. Ale właśnie, tak się zastanawiałam nad tym, ale każdy miał obowiązki, tak jak mówiłyście. I tam nie było dyskusji. Było do wykonania i się wykonywało. Nie lubiłam tylko pracy na działce. Ale i tak zaciskałam zęby i robiłam. Pieliłam marchewkę, pietruszkę. Do dziś tego nie lubię.
Diana, jakie były twoje ulubione prace w gospodarstwie domowym, które
wszelkie,
składały się na atmosferę tego domu i tej relacji prac. Matki?
Wszelkie naprawdę kochałam sprzątać, czego się oduczyłam od mamy i dalej to uwielbiam. W każdym razie dom absolutnie cudowny, fantastyczny, bo wielopokoleniowy, bo mieszkaliśmy wspólnie z babcią i dziadkiem, więc rzeczywiście wielopokoleniowy dom, a atmosfera oczywiście cudowna. A na przykład niejako tego, jak dobrze mi było w domu, to jest to, że nie lubiłam chodzić do przedszkola. I to do tego stopnia, że oczywiście no wcześniej czy później trzeba było pójść do tego przedszkola. Ale ja bardzo tego nie chciałam, no ale kiedy już zostałam zmuszona, no to tylko do 12, czyli do tego momentu leżakowania. A z tego względu, że mama pracowała, no to babcia mnie z przedszkola odbierała i byłam bardzo wyczulona na godzinę 12, kiedy leżaki się rozkładały, a dzieci szły spać. A dlaczego byłam tak bardzo wyczulona? No bo kiedyś babcia... No, nie mogę powiedzieć, że zapomniała o wnuczce, bo absolutnie nie zapomniała.
Ale babcie zapominają.
Ale w tym przypadku babcie zatrzymały obowiązki domowe, no i troszeczkę zapomniała o czasie, prawda? I troszeczkę jej się obsunęło, a ja stałam przy drzwiach i ja doskonale, jak zamykam oczy, ja to doskonale pamiętam. Stoję przy drzwiach i czekam na babcię, która ma mnie odebrać. Jest 5, 10, 15, po pół godziny mija, godzina mija.
Jako dziecko w przedszkolu zna się na zegarku, tak?
A cię
zdolna od razu od kołyski.
W każdym razie babcia rzeczywiście przyszła, nie wiem, chyba po godzinie jakoś tak. I od tego momentu, chyba jeszcze zostało mi, nie wiem, może rok przedszkola, za każdym razem jak rano babcia mnie odwoziła do przedszkola, to ja w drodze do przedszkola zdążyłam 10-20 razy zapytać babciu, ale pamiętasz o 12? Pamiętasz o 12? Tak, pamiętam. No właśnie. I właśnie z przedszkolem też się wiążą różnego rodzaju historie, takie wspomnienia, ale a propos tego ciepła domowego, ja już mam takie urywki właśnie związane z babcią i z fioletową kurtką babci, zimową. I to tak niezwykle, jak sobie pomyślę o tej kurtce, o tej babci, o tym cieple, to jakoś tak automatycznie robi mi się zdecydowanie lepiej, no co tylko świadczy właśnie o tej fantastycznej atmosferze w domu.
Dom pokoleniowy, też miałyście okazję obserwować, tak, jak to jest, wy byłyście córkami dla swoich mam, a mamy były córkami swoich mam, czy to też miało jakieś znaczenie, kiedy patrzyłyście, obserwowałyście to, jak te relacje wyglądają?
Ja myślę, że to absolutnie ogromne znaczenie, bo moja mama z babcią, ze swoją mamą ma fantastyczny kontakt. No i to jest specyfika też wielopokoleniowych domów, kiedy tak się żyje, kiedy tak się funkcjonuje, można obserwować
pewne
te relacje.
Pewne rzeczy naturalnie się dzieje.
Tak, naturalnie, zupełnie naturalnie. I pewne rzeczy w ogóle są dla mnie tak oczywiste, że nawet nie ma o czym rozmawiać, tak? Ten kontakt był, jest, no i mam nadzieję, jeszcze przez długie lata będzie fantastyczny.
Myśmy mieszkali z babcią, mamą taty, więc to były jeszcze inne relacje. I to była między moją mamą a babcią dosyć trudna miłość, ale też się nauczyłam sztuki kompromisu, dogadywania. Tato był mediatorem, raz poszedł do jednej, raz do drugiej, wychodziły. Babcia zawsze na znak pokoju wynosiła talerz z ciastkami, które piekła. Wtedy mamusia wyłaniała się z uśmiechem i już przy tych ciastkach, przy herbacie zasiadały i było dobrze. Ale myślę, że ja się nauczyłam też takich relacji z ludźmi, którzy mają inne poglądy, inne spojrzenie i nie najeżam się od razu, jeżeli ktoś wyraża inną opinię na ten sam temat. Myślę, że właśnie to wyniosłam z domu rodzinnego.
Co jest takie fundamentalne, dziewczyny, czego nauczyłyście się od własnych mam? Coś takiego, o czym Diana powiedziała, że pewne rzeczy są tak oczywiste, że o nich się nawet nie rozmawia. Takiej oczywistości, takie fundamenty, coś, co wam towarzyszy przez całe życie, mimo że zmieniają się być może sytuacje, okoliczności, czasy.
Ja się na pewno nauczyłam pracowitości, bo moja mama była bardzo pracowitą, znaczy jest bardzo pracowitą osobą, dalej mi imponuje, jak przyjedzie do mnie, to zawsze mi pokazuje, że tu masz bałagan, tam masz bałagan i po prostu bierze się do roboty. Bardzo się od niej nauczyłam gościnności. Moja mama zawsze mi powtarzała, dziecko, choćby herbatka i chlebek z dżemem, gość w dom, Bóg w dom i masz mieć herbatkę i chleb z dżemem, nic innego nie musisz mieć, ale kto przyjdzie do ciebie, masz go po prostu ugościć.
Czymś takim oczywistym, no na pewno też to zacznę tak od profanum, a to potem przejdę do sakrum. To rzeczywiście taka organizacja i porządek. Mama jest w tym mistrzem. Wzorem niedościgłym i wcale mnie to nie martwi, że poprzeczkę mam tak ustawioną wysoko, bo jest gdzieś tam do czego zmierzać i do czego dążyć. Ale czymś dla mnie takim całkowicie fundamentalnym jest relacja z Bogiem i wiara. Moja mama jest kobietą ogromnej wiary, aczkolwiek nie jest to osoba, która bardzo to manifestuje. Jest to coś, co po prostu jest właśnie czymś tak naturalnym, jak to, że oddycha się powietrzem. Z tym, że to powietrze ma piękny zapach. I myślę, że właśnie w takiej atmosferze, w której Bóg jest osobą obecną, jest nie Bogiem z takiego starego katechizmu papierowym, tylko jest żywą osobą przez duże O. Jest to obecność pełna miłości. No to jest coś dla mnie najistotniejszego, za co zawsze będę jej dziękować i co jest dla mnie fundamentem.
Takie fundamenty, sprawy oczywiste, mówi się, że te pierwsze lata życia, że one są bardzo istotne, tak? Że one naznaczają, wytyczają drogi, wytyczają cele. Co można jakby otrzymać w tym czasie? Tutaj dziewczyny mają bardzo dobre takie doświadczenia.
Znaczy ja myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że w tych wypowiedziach pań pokazały się, czy ukazały się różne role. To jest rola mamy jako żony, to jest, czyli moja mama na tyle mojego taty, prawda, czyli oni jako małżeństwo, w relacji do dziadku, w relacji do mnie jako do dziecka, więc rola matki, rola żony, rola synowej, rola tej, która organizuje, rola dziecka Bożego, prawda, można by się tutaj do tego tak odnieść. I w zależności od tego, jaka jest ta atmosfera w całości w domu rodzinnym, tak też widzimy naszą mamę, prawda? Gdybyśmy tutaj mówili o naszych ojcach, pewnie byłoby w tym dzieciństwie podobnie. Ponieważ na ten obraz matki czy ojca, tutaj mówimy o mamach, składa się ta cała atmosfera. Dziecko chłonie całe sobą. My z tą melodią jesteśmy, prawda? Jeżeli ona jest piękna, ona zachwyca i ona będzie zachwycać i daje siły. Natomiast jeśli ona jest smutna, tak? Bo nie zawsze jest tak. Nie zawsze jest tak, że te dzieci wychodzą z domu rodzinnego z takim...
Wyposażone w takie dobre rzeczy.
Z takim właśnie bagażem dobra. I czasami pytają, tak, czy my mamy szansę, tak? Bo to tutaj pokutuje to myślenie, bo jak już w dzieciństwie dostałeś coś złego, to czy masz szansę na szczęśliwe życie? No masz, bo nie ma takiego determinizmu. Natomiast masz w tym twoim plecaku życia pewne kamienie, tak? Musisz coś z nimi zrobić, możesz je ociosać, możesz je wyrzucić. Ale to jak je wyrzucisz, to nie znaczy, że one znikną. Natomiast możesz coś z nimi robić, możesz je gładzić, prawda? I one wtedy zaczną nabierać jakiegoś kształtu. To jest to nasze, powiedzmy sobie, zadanie, które wynosimy z domu, czasami trudne. Jeżeli są one dobre, to chcemy je kontynuować. I tutaj się właściwie wszędzie pojawiła ta chęć kontynuacji. Natomiast jeśli ono jest niedobre, takie smutne, tak? No to wtedy też musimy coś z nim zrobić, żeby z niego, mimo tego cierpienia, urosła jakaś piękna perła.
Piękne wspomnienia, smaki, zapachy, muzyka, fundamenty, to jest to, co tutaj obecne w studiu panie mają w tych swoich walizkach. Tam zapewne też znajdują się różne inne rzeczy, bo my zmieniamy się, tak? Nie jesteśmy tacy sami, przed nami ten etap dojrzewania. W dalszej części naszej rozmowy zobaczymy, jak to się zmienia, czy też jak wy się zmieniałyście, jak zmieniała się ta relacja. Bo przyznacie same chyba, że ta sielskość i anielskość nie była cały czas na takim jednym poziomie. Bądźcie Państwo z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.